Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, jak co sobotę w radiu UWM FM. Dziś audycja historyczno-turystyczna. Całkiem niedawno mówiłem o historii pomiarów w geografii. Dziś natomiast powiem o temacie bardzo powiązanym, o który wtedy zahaczyłem, a więc o epoce wielkich odkryć geograficznych. Od razu na wstępie powiem, że dziś informacji ze świata turystyki nie będzie, gdyż strasznie mi się rozrosła ta audycja podczas jej pisania, więc przechodzimy od razu do rzeczy. No ale jakiś wstęp oczywiście się przyda. W sumie okres wielkich odkryć geograficznych nie jest jakoś bardzo długi. W najszerszych swoich granicach jest określony między 1418 a 1620. Ale przyczynił się on niewątpliwie do rozwoju przede wszystkim geografii, żeglarstwa, również w konsekwencji turystyki, gdyż no nie jest prawdą, że turystyka to jest jakiś nowy wynalazek. No i tu właśnie poczynię małe wprowadzenie w tej kwestii, choć w sumie jest to na pewno materiał na oddzielną audycję. I owszem, teraz turystyka jest zdecydowanie bardziej dostępna, ale pierwsze podróże o charakterze turystycznym odbywały się już w starożytnym Egipcie, chociażby po to, po co jeździmy tam teraz my, a więc żeby pooglądać piramidy. Cele religijne dominowały natomiast w podróżach podejmowanych przez Greków, którzy udawali się chociażby do wyroczni w Delfach oraz świątyni Zeusa w Olimpii. Nieco inaczej podszedł do tego Rzym, ale oni rozwinęli oczywiście drogi, sieć zajazdów i dzięki przepisom prawnym, które chroniły podróżnych i zwiększały ich bezpieczeństwo, no ta turystyka rozwinęła się tam wielotorowo. Rzymianie podróżowali również dla celów leczniczych, także w celach wypoczynkowych, m.in. do Baden-Baden, Baie Herculane, Vichy, Capri, Baf czy Puteoli. Średniowiecze i renesans to dalsze rozpowszechnienie podróży, ale nie bójmy się tego słowa, również infrastruktury turystycznej. Choć tu wróciliśmy do modelu greckiego, a więc najważniejszymi powodami podróży w średniowieczu stały się motywy religijne. Chrześcijanie podróżowali głównie do Rzymu, ale również do Ziemi Świętej, grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela. Pielgrzymowali również Hindusi i buddyści, tak, nie tylko w Europie. Natomiast wyprawy Arabów podejmowane były częściej w celach handlowych, no poza oczywiście podróżą do Mekki. Podróżowali również młodzi europejscy arystokraci. Wyjeżdżali oni po nauki do zachodnich uniwersytetów, aby poszerzać swoją wiedzę, tak? To były tak zwane grand tury właśnie średniowieczne. Okresy średniowiecza i renesansu znane są także z wypraw pojedynczych podróżników. Do najsłynniejszych z nich należą chociażby podróż Marco Polo do Chin, Francesca Petrarki w Alpy Prowansarskie oraz Muhammada ibn Battuty po Azji, Afryce i Europie. Na XIV i XV wiek przypada więc początek wielkich podróży geograficznych związanych m.in. z odkryciem drogi morskiej do Indii lub odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. Ale to nie Kolumb był pierwszym wielkim odkrywcą, nie był nawet pierwszy w szeroko pojętych Amerykach, ale do tego zaraz dojdę. Natomiast na początku, po co im to wszystko było? Co w ogóle spowodowało, że my zechcieliśmy odkrywać? No to tu odpowiedź nie jest jednolita, ale nie jest też przesadnie szokująca zapewne. Po pierwsze ciekawość. Ten pierwszy stopień do piekła to również pierwszy stopień do odkrycia nieznanych lądów i rozwijania wiedzy. Po prostu, jak wiecie z mojej poprzedniej audycji o pomiarach w geografii, warunki techniczne, które nastały na przełomie średniowiecza i renesansu, pozwoliły na dalsze i sensowne żeglowanie. To po prostu i tak by się wydarzyło, ale wydarzyło się właśnie wtedy. Choć no zapewne gdyby Rzym nie upadł, to odbyłoby się to wcześniej byłaby szansa na te odkrycia, no ale niestety na chwilę zatrzymaliśmy się w rozwoju jako Europa. Tu małe przypomnienie w temacie tego, że politycy i postęp często mają ten sam kierunek, ale niestety już nie tak często te same zwroty. Wstrząs najazdu mongolskiego z połowy XIII wieku pokazał Europejczykom, że legendarne krainy Azji to nie są tylko bajania pijanych wędrowców o smokach, żeby oskubać miejscowych lub żeby napić się za darmo. No dobra, ale wracając do powodów. Drugi powód to oczywiście kochane pieniądze. Czyli raz, że mogli, a dwa, że to się opłacało. Mamy tu zarówno przyczyny, jak i skutki polityczne, gospodarcze, cywilizacyjne, po co my się tam udawaliśmy. Cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, pieprz, czyli generalnie przyprawy, bo u nas zasadniczo to była tylko sól. Dalej pachnidła, tkaniny jedwabne, bawełniane, wszystko to z dalekiej Azji, z Indii, z Indochin. Zapytacie, dlaczego nie podróżowano drogą lądową? Ależ jak najbardziej podróżowano. Tylko raz, że na statek da się więcej złupić, to znaczy kupić i wrzucić, a dwa, że od czasów upadku Bizancjum w połowie XV wieku wszystkie szlaki handlowe zostały opanowane przez Turków Osmańskich i ceny wzrosły. No jak to się dzieje przy monopolu? W związku z czym przepłacano bardzo dużo na pośrednikach, chociażby arabskich czy właśnie tureckich. Podobno przebitka między giełdą londyńską a źródłem w Azji była ponad stukrotna. Odkrycie alternatywnej drogi do Indii było więc koniecznością ekonomiczną dla rozwijającej się bardzo mocno wtedy Europy. No choć dla Turków rzecz jasna było to świetnym źródłem zysku. Rozwój systemu monetarnego Europy z bankami finansującymi również był powodem wypraw w celu po prostu pozyskania metali szlachetnych, gdyż zasoby europejskie, te możliwe do wydobycia wtedy, już powoli się kończyły. O czym warto na pewno wspomnieć, kto pierwszy udawał się w te podróże? No to rzecz jasna Kościół. Wchodził ze swoją misyjną działalnością z inicjatywy papieży, przedsięwzięto na Daleki Wschód kilka wypraw misyjno-zwiadowczych, gdzie Europa dowiedziała się po raz pierwszy trochę więcej o tych regionach, również o zagrożeniach z nich płynących. No a jak już byli misjonarze, to kto się musiał pojawić? Rzecz jasna biznes, a więc kupcy. Przez długi czas odbywały się podróże lądowe, no przecież ta podróż Marco Polo chociażby, ale one były dosyć wolne i niestety nie były wolne od niebezpieczeństw. Poznawaliśmy natomiast coraz więcej świata, natomiast ten świat był znany wtedy jako tylko jedna połać lądu. Wydaje się, że tak właśnie wtedy myślano, tak myślała część ludzi, no bo umówmy się, że pod koniec średniowiecza mało kto miał taką pozycję czy możliwości umysłowe, by w ogóle o tym pomyśleć, a ci co myśleli, to też niekoniecznie zdawali sobie z tego wszystkiego sprawę, ale drodzy Państwo, tak jak mówiłem, to nie były pierwsze podróże. Wieki wcześniej te podróże również się odbywały i mówię również o podróżach morskich. Mówiąc o wielkich odkryciach, zwykle mamy na myśli ten okres w historii nawet nie tyle świata, co Europy, tej cywilizowanej. Natomiast tak jak mówię, to jest okres główny i najważniejszy, natomiast nie jedyny, a przecież to nie Kolumb pod koniec XIV wieku Amerykę odkrył. Według obecnego stanu wiedzy pierwsi przybyli tam Wikingowie, choć w części północne, te słabiej zasiedlone, i nie odcisnęli oni takiego piętna na tym regionie. Założyciel pierwszych normańskich osad na Grenlandii odkrytej w 982 roku, a więc Erik Rudy, nie uzyskał dzięki temu również wielkich jakichś skutków ekonomicznych, politycznych, aczkolwiek no takie były jego na pewno chęci i zamierzenia. Nawet mimo tego, że ziemia była skuta lodem, to nazwał ją zieloną ziemią, tak, Grenlandia. No i na przełomie X-XI wieku powstały tam osiedla, natomiast wiele dobrego na tej Grenlandii nie ugrano. No chyba, że liczyć zarazę, która jedno z tych osiedli przetrzebiło. Natomiast podobno pierwszym, który dopłynął tam, był jeszcze 100 lat przed Erikiem Rudym Gunnbjörn Ulfsson, który jako pierwszy miał ujrzeć nowy ląd, gdy silne wiatry zniosły jego statek z kursu. To dosyć częsta sprawa, że ktoś coś odkrył przez przypadek. Chęć odkrywania nowych lądów, bądź po prostu krótszej i bardziej dogodnej, mniej niebezpiecznej, być może też tańszej drogi, pchała ludzi właśnie do przodu. Tak jak mówiłem, głównie szliśmy po przyprawy, bo normalnie mieliśmy tylko sól, która i tak bardzo dużo kosztowała. Natomiast chciałbym tutaj dorzucić jeszcze jeden smaczek historyczny do tej kwestii. Skąd my w ogóle wiemy, że jako pierwsi dopłynęli tam Wikingowie, a dopiero kilka wieków później rozwój techniki pozwolił, by dopłynęli inni Europejczycy? Czy tak naprawdę było? Czy naprawdę było to tak niemożliwe? Europa ma dosyć długą tradycję wskazywania, że jest najlepsza, podczas gdy chociażby znane wam zapewne budowle khmerskie jak Angkor Wat, Angkor Thom w obecnej Kambodży zostały zbudowane w XII wieku. I owszem, Europejczycy w czasach starożytnych również jak najbardziej budowali, chociażby greckie świątynie, rzymski Panteon. W średniowieczu także budowano m.in. początek budowy katedry w Kolonii, to jest połowa XIII wieku, ale to, jak słyszycie, nie jest do końca tak, że to zawsze my i zawsze najlepiej. Być może po części to myśląc, norweski podróżnik i etnograf Thor Heyerdahl zorganizował wyprawy transoceaniczne na sprzęcie, który według naszej wiedzy możliwy był do zrobienia właśnie w czasach zamierzchłych. No i on sprawdził, czy da się przepłynąć Atlantyk oraz czy Polinezję, a więc no, Oceanię, mogli zasiedlić Indianie Ameryki Południowej. Stąd, kiedy mówimy o odkryciach, to zwykle właśnie odnosimy się do tych europejskich, no bo to nie zawsze było tak, że my tam byliśmy pierwsi. W dużym skrócie, jeżeli chodzi o zasiedlenie Polinezji, Thor Heyerdahl sprawdził to podczas wyprawy Kontiki. Uznał on, że ówczesne teorie mówiące, że wyspy Polinezji zostały zasiedlone przez osadników z południowo-wschodniej Azji, z uwagi na bardzo niesprzyjające wiatry i prądy, są mało realne. Jego zdaniem miały miejsce dwie fale migracji z Ameryki. Pierwsza z Ameryki Południowej, a druga z obszarów obecnego pogranicza USA i Kanady. Świat uznał, że nie jest to możliwe, no bo przecież żadna łódź inkaska nie była w stanie dopłynąć do Polinezji. Thor jednak, będąc człowiekiem czynu, postanowił to po prostu sprawdzić. Postanowił to sprawdzić przez skonstruowanie prymitywnej tratwy. Wraz z pięcioma towarzyszami zbudował tratwę z drewna balsy, zwaną Kontiki, która była kopią tratwy inkaskiej, i ruszył. W ciągu 101 dni tratwa pokonała odcinek około 8000 km, docierając do wysp Tuamotu w dzisiejszej Polinezji. francuskiej. W ten sposób Heyerdahl dowiódł, że nie było przeszkód, aby żeglarze z Ameryki Południowej skolonizowali wyspy Polinezji. Wyprawa Kontiki to nie jedyna w tamtym miejscu. Chciał on jeszcze wskazać, że łodzie inkaskie faktycznie pływały nie tylko wzdłuż brzegów, czyniąc tu długą historię krótką, wyprawa na Galapagos. I pokazała ona, że Galapagos nie zostało zasiedlone nie dlatego, że oni nie byli w stanie tam dopłynąć, tylko dlatego, że nie było tam po prostu wody pitnej. Przeprowadzili również kilka eksperymentów, które pokazały, że te inkaskie łodzie potrafiły również żeglować pod wiatr, co jest dodatkowym argumentem za tym, że mogli oni zasiedlić Polinezję, gdyż no, wcześniej myślano, że pod wiatr to żeglować mogli tylko Europejczycy właśnie już gdzieś tam z końca średniowiecza. Mówi się też o Chińczykach, że oni potrafili. Natomiast jeżeli chodzi o wyprawy Heyerdahla, bardziej powinna ciekawić nas z perspektywy tych wielkich odkryć geograficznych ekspedycja Ra. Na podstawie zachowanych przekazów o oryginalnych łodziach egipskich Heyerdahl wraz z budowniczymi z nad jeziora Czad zbudował replikę papirusowej łodzi, aby zademonstrować, że starożytni Egipcjanie mogli dotrzeć do Ameryki przez Atlantyk. Jednakże łódź zwana Ra po kilku tygodniach żeglugi zaczęła nasiąkać i nabierać wody. Żeglarze zostali zmuszeni do jej opuszczenia jakieś 800 km od wybrzeży Barbadosu. To oczywiście nie sprawiło, że tor się poddał. Rok później Heyerdahl zbudował łódź Ra 2. Wypłynęła ona z Maroka 17 maja, by 12 lipca do tego Barbadosu dopłynąć. Co prawda, Barbados jest bliżej od Afryki niż Europa od Bahamów, do których dopłynął Kolumb, ale hej, okazuje się, że to było możliwe. Może niezbyt sensowne, ale w każdej kulturze byli wariaci. Warto wspomnieć, że to nie jedyne świetne pomysły Thora Heyerdahla, ale dziś nie mogę się tylko na nim skupić, więc przejdziemy do tych wielkich odkryć. Jeszcze przed epoką wielkich odkryć, w pierwszej połowie XIV wieku, odkryto Wyspy Kanaryjskie. No właśnie pytanie, czy my też to pierwsi zrobiliśmy, biorąc pod uwagę odrębność Guanczów Kanaryjczyków od Hiszpanów, można również zasiać tutaj pewną dozę wątpliwości. Ale do rzeczy, wyprawa Kolumba to koniec XV wieku, a wspomniałem, że początek Age of Discovery to około 1420, co więc wprowadziło tę cezurę czasową. Ja wiem, że mówi się o tym, iż średniowiecze to była ciemna epoka, ale spokojnie, elity intelektualne średniowiecza wiedziały o kulistości Ziemi, czego dowiedziono już w starożytności. Natomiast dopiero rozwój kartografii pozwolił lepiej zbadać ten świat. Nastąpił właśnie wielki rozwój żeglugi, nawigacji. Zintensyfikowały się udoskonalenia żaglowców. Tutaj od XIII wieku mniej więcej już było możliwe płynięcie pod wiatr, co rzekomo Inkowie, a jak się okazuje Chińczycy też podobno potrafili. Zmniejszenie ilości załogi, no bo już nie trzeba było wioślarzy, oraz zwiększenie objętości kadłuba pozwalały również na zabranie większej ilości zaopatrzenia, szczególnie wody słodkiej, co pozwoliło po prostu przetrwać. W XIII wieku pojawiła się również igła magnetyczna, choć już wcześniej była znana podobno Arabom, co pozwoliło na stworzenie busoli. Dalej kwadrant, astrolabium do mierzenia odległości kątowych między horyzontem ciałami niebieskimi, co pozwalało na określenie szerokości geograficznej. Najwięcej kłopotów sprawiał jednak pomiar czasu, do ustalania którego dalej stosowano w nawigacji klepsydry. Niewiele dawało to jednak podczas żeglugi w nieznanych wodach. Tutaj najcenniejszym kapitałem były zgromadzone przez pojedynczych żeglarzy wiedza i doświadczenie praktyczne dotyczące wiatrów, prądów czy zachowania w trakcie pogody. Początek XV wieku to również przełom w rekonkwiście, dążenie do wyparcia Maurów z kontynentu europejskiego, no i wyparcie ich sprawiło, że no, Hiszpanie i Portugalczycy mogli zająć się nieco innymi sprawami. No i tą epokę wielkich odkryć rozpoczęli właśnie Portugalczycy. Stało się tak przy udziale Henryka Żeglarza, który chętnie patronował wyprawom morskim, ale jeszcze wcześniej, w 1415 roku, Portugalczycy zdobyli Ceutę, już na wybrzeżu marokańskim, no i sukcesywnie poruszali się na południe wybrzeża Atlantyku. No i od właśnie około 1418, 70 lat później, Bartolomeu Dias dotarł tą drogą tam, gdzie od początku Henryk Żeglarz chciał, do Oceanu Indyjskiego. Rok wcześniej przekraczając przylądek Dobrej Nadziei, nazwany jednak przez siebie przylądkiem Burz, gdyż było to określenie bardziej trafne. No ale ówczesnemu królowi ta nazwa nie przypadła do gustu, gdyż no, dla niego to była nadzieja. Nadzieja na niemałe pieniądze oczywiście. Co ciekawe, do Indii jednak dopłynął dopiero Vasco da Gama 10 lat później. No i gdy tam dotarł, to Turcy powiedzieli: panie, skąd pan żeś się tutaj w ogóle wziął? I po co niszczysz nam interes, tak? No bo udało się Afrykę opłynąć i tym samym ukrócić monopol tureckich kupców. No dobra, kolejna historia, jak to było w ogóle z tą Ameryką i Kolumbem? Kolumb był, jak się okazuje, nie tylko dobrym żeglarzem, ale w pewnym momencie musiał stać się również dobrym marketingowcem, po to, żeby no, przekonać kogokolwiek do wyłożenia pieniędzy na jego pomysły, a ostatecznie udało się to być może tylko przez jego niewiedzę. Kolumb bowiem uważał, iż najkrótsza droga do Indii wjedzie przez Ocean Atlantycki na zachód. Nie wymyślił tego sam, opierał się na twierdzeniach sławnego wówczas uczonego Toscanellego, jednak wyliczenia zarówno Toscanellego, jak i Kolumba były zbyt optymistyczne, zakładając, że do Japonii mają jakieś 2400 mil morskich, a więc około 4,5 tysiąca kilometrów. Prawda jest jednak około czterokrotnie dłuższa. Nie znając jednak tych faktów, swoje liczby Genueńczyk przedstawił w latach 1484-1485 królowi portugalskiemu Janowi II. Ten jednak się po prostu nie zgodził. Kolumb przedstawił tę samą propozycję kolejno Hiszpanom, Anglikom, Francuzom i oni również nie przystali na jego propozycję. Dopiero druga prośba u Hiszpanów, gdzie tam u królowej zdaje się, że miał jakieś specjalne względy, zakończyła się powodzeniem. Zobaczcie, to jest 8 lat zwłoki, tylko dlatego, że nie było środków ani chęci. Ostatecznie 12 października 1492 roku Kolumb dotarł do jednej z wysp archipelagu Bahamy i nazwał ją San Salvador, natomiast jej mieszkańców Indianami. Przekonany był bowiem, że dotarł do Azji. Przez kilka miesięcy flotylla badała okoliczne lądy, docierając m.in. do Haiti czy do Kuby. Odwiedzając Kubę, Kolumb myślał, że to Japonia. W styczniu kolejnego roku flotylla cała ruszyła w drogę powrotną, by w marcu dotrzeć do Europy. Tam oczywiście Kolumba witano z wielkimi honorami i w kolejnych latach pozwolono mu jeszcze parę razy wypływać. Stał on za trzema kolejnymi wyprawami do Nowego Świata, w trakcie których badał kolejne wyspy, a także ląd Ameryki Południowej i Środkowej. Jednak do swojej śmierci w 1506 roku był on przekonany, że udało mu się dopłynąć właśnie do Indii. Choć nie wszyscy tak myśleli. Jeszcze za jego życia zaczęto podejrzewać, że no, te przekazy, które on mówi, wskazują, że to niekoniecznie musi być Azja, a zupełnie nowy ląd, nowy kontynent. Wysłano więc liczne wyprawy, których zadaniem miało być dokładniejsze zbadanie tego nowego świata. Dowodził nimi chociażby Amerigo Vespucci, który gruntownie zbadał wybrzeże Ameryki Południowej od Wenezueli do Brazylii. I to od jego imienia, nie od Kolumba, zaczęto nazywać nowy ląd. No, Kolumbowi została Kolumbia, można powiedzieć, tak na pocieszenie. No i z jednej strony to był problem, no bo jak się dowiedziano, że to nie są Indie, to oznaczało, że ciężko jest do nich dopłynąć, bo mamy dużą przeszkodę lądową. Tu natomiast przyszła mała jaskółka. W 1513 roku hiszpański żeglarz Vasco Núñez de Balboa przemierzył konno przesmyk panamski, docierając do wybrzeża Oceanu Spokojnego, czym wskazał, że no aż tak daleko nie jest. No choć oczywiście nie o to mu chodziło, a bardziej o obiecane na tak zwanym drugim morzu złoto. Tu też warto nadmienić, że wyprawy początkowo morskie oczywiście kończyły się zawsze na lądzie i te wyprawy w głąb po skarby zawsze były najważniejsze. Często niestety kończyły się brutalnymi podbojami miejscowych, no ale to już chyba historia na zupełnie inną audycję, chociażby o działalności niejakiego Pizarro. No dobra, co było dalej? Co później odkryliśmy? Na pewno trzeba powiedzieć, że prym w odkrywaniu wiedli Portugalczycy i Hiszpanie, którzy zgodnie z prośbą papieża, jeszcze nie odkrywszy wszystkiego, podzielili między siebie nowe lądy. Tak zwany traktat z Tordesillas. Granicą podziału miał być południk 46 stopni na zachód od Greenwich, leżące na wschód od niego terytoria na kontynencie afrykańskim i w południowej Azji przypadały Portugalii, natomiast cała Ameryka miała być hiszpańska. Jednakże tu wyłamanie nastąpiło w sprawie Brazylii, o czym mówiłem wam w niedawnej audycji o tym kraju. Kolejną ważną wyprawą była wyprawa Magellana, więc udowodnienie, że da się opłynąć te Ameryki. No i choć sam Magellan tego nie dożył, a z 265 ludzi i 5 statków dopłynął tylko jeden z 18 ludźmi na pokładzie, to należy mówić tu o wielkim sukcesie. Aczkolwiek ciekawym jest, że zawsze jest to wyprawa Magellana, mimo że on wytrwał tylko do połowy. Zastąpił go później Juan Sebastian Elcano. 20 września 1519 roku wyruszyli na tą wyprawę i po prawie 3 latach żeglugi wrócili w to samo miejsce. Żeglarze natomiast zdziwili się wtedy faktem, że wrócili według własnych wyliczeń w sobotę, podczas gdy była już niedziela. Odkryli w ten sposób zmianę daty. Podróż Magellana dała również ostateczny dowód na kulistość Ziemi oraz zmieniła wyobrażenie na temat jej rozmiarów. Oczywiście to nie było tak, że odkrywali tylko Portugalczycy i Hiszpanie, do tego pociągu wsiedli również Francuzi, Anglicy, Holendrzy, ale po prostu podróżowali w mniejszym wagonie, tak można powiedzieć. W międzyczasie powrócono do eksploracji Ameryki Północnej w poszukiwaniu przejścia właśnie północnego, tak, nie tamtędy, którędy płynął Magellan. Tu chociażby Francuzi mieli sukcesy. W dalszym ciągu odkrywano kolejne wyspy indochińskie oraz na Oceanii, zbliżając się do południowego lądu, a więc Terra Australis. Podróżujący z Chile Juan Fernandez twierdził, że odkrył kontynent południowy. Pedro Fernandez de Queiroz, portugalski nawigator, w 1606 roku dostrzegł na południe od Nowej Gwinei dużą wyspę i przedstawił ją królowi Hiszpanii jako Terra Australis Incognita. Choć wskazuje się, że raczej było to wtedy Vanuatu, a nie Australia bądź Antarktyda. Natomiast tego samego roku jako pierwszy Australię odkrył właśnie Holender Willem Janszoon, konkretnie 26 lutego 1606 roku. Dotarł on do rzeki Penfader na zachodnim wybrzeżu przylądka York w Queensland, choć myślał, że to przedłużenie Nowej Gwinei. Natomiast Australia na mapach była już dużo wcześniej, gdyż twierdzono, że na półkuli południowej musi być jakaś duża masa lądowa stanowiąca przeciwwagę dla znanych mas lądowych na półkuli północnej. O tym mówił, drodzy Państwo, już Arystoteles, a za nim Ptolemeusz, czyli twórca tej pierwszej, najważniejszej mapy świata. Ponadto Australię najprawdopodobniej odkryli wcześniej już Chińczycy. Natomiast przewrót w ich kraju w tym samym momencie spowodował, że zaniechano dalszej eksploracji. Co ciekawe, holenderska kompania wschodnioindyjska przez długi czas chcieli trzymać tą wiedzę na temat Australii w tajemnicy, mimo że Janszoon powiedział, że no raczej tam zbyt wiele nie będzie, tak, no ziemia kiepska, nie widać, żeby jakiekolwiek złoża były, ale tak czy siak, no nie chcieli oni tej informacji nikomu dawać. W międzyczasie pracujący również dla kompanii wschodnioindyjskiej Abel Tasman odkrył Nową Zelandię, no i jak się domyślacie, również Tasmanię. Z późniejszych odkryć warto wskazać na pewno rosyjską eksplorację Syberii. Dotarli oni mniej więcej do Alaski w latach 30. XVII wieku. Ostatnią wielką eksploracją wydaje się podróż Jamesa Cooka po Oceanii. Odkrył on m.in. Hawaje, to dopiero w 1778 roku. No i Cook odkrył też na nowo, można powiedzieć, Australię, no bo dopiero wtedy zaraportował o tym innym niż Holendrom, choć początkowo myślał, że dotarł do Nowej Zelandii. Oczywiście w dalszym ciągu odbywały się podróże lądowe w miejsca trudno dostępne, choć już tu o znanym położeniu, chociażby wielka eksploracja Afryki, Livingstona, ale to już nie odkrywanie nowych lądów, a poznawanie miejsc, o których wiemy, że istnieją. Nie wiemy tylko dokładnie, jak wyglądają. I mimo, że i Magellan, i Francis Drake przepływali w zasadzie niedaleko od Antarktydy, to ten kontynent odkryto oczywiście jako ostatni. Trochę przez to, że myślano o tym, że ptolemejska Terra Australis to właśnie ten ląd, który musiał tam być. W związku z tym, no, zaprzestano na jakiś czas poszukiwań, względy praktyczne również przemawiały za tym, a chodzi tu głównie o zimno, tak, ono również grało pewną rolę, aczkolwiek wyspy subantarktyczne odkrywano już wcześniej. Być może dokonał tego nawet Amerigo Vespucci na początku XVI wieku, a być może zepchnięci daleko na południe inni żeglarze, ale jako pierwszy dopiero w 1739 roku pojawił się tam Jean-Baptiste Bouvet. Później w tej okolicy bywał również James Cook, ale pierwszy kontynent zobaczyć miał Fabian Bellinghausen, który w zasadzie opłynął Antarktydę, zbliżając się do niej kilkukrotnie, pierwszy raz 28 stycznia 1820 roku. I ta data może być uznana za oficjalne odkrycie 7 kontynentu. Natomiast pierwsze lądowanie na nim miało miejsce nieco ponad rok później, kiedy urodzony w Anglii amerykański kapitan John Davis, łowca fok, postawił stopę na lądzie, ale w sumie na lodzie. No i tu w zasadzie 2 wieki po zakończeniu epoki wielkich odkryć kończy się odkrywanie wielkich mas lądu i choć wiele jeszcze do odkrycia oczywiście od tego momentu zostało, to nie pozostało wiele czasu w tej audycji, choć o tych ciekawostkach jeszcze z chęcią bym więcej powiedział. Natomiast za dziś już Wam wszystkim dziękuję, do usłyszenia.